Tu Radio Kraków, przystanek kulinarny, a w nim gość specjalny, Paulina Nawrocka-Olejniczak, dziennikarka, podcasterka. Prowadzi popularny podcast Zabawy Jedzeniem, w którym to podcaście o swych kuchennych doświadczeniach i bojach opowiada. No i jak to w życiu kobiet bywa, okazuje się, że podcast to za mało. Dzień dobry, Paulino.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Książkę napisałaś, pierwszą, mam wrażenie, że bardzo też taką osobistą, bo dzielisz się w niej miłością do czegoś, co bardzo, bardzo nam wszystkim kojarzy się ze smakami dzieciństwa. Książka, tytuł Kluski, teoria i praktyka. No i to jest, proszę Państwa, książka, to jest dokładnie rzecz ujmując e-book, więc Państwo pozwolą, że ja to sobie otworzyłam książkę i mamy to Paulinka w Krakowie mieszka, czasem nudnawa, czasem śmieszka.
Tak, no, postanowiłam przenieść na te strony, prócz oczywiście wiedzy merytorycznej, wspominek i przepisów, również moje umiłowanie do gastropoezji, jak ja to nazywam, czyli klecenia rymów dookoła tematów spożywczych.
No, ale jakby nie było, to jest kluskowa symfonia. Od A do Z ponad 300 stron, a ja jestem ciekawa, ile mąki i ziemniaków kosztowała cię ta książka?
Oj, dużo. Ziemniaków myślę, że trzeba by liczyć spokojnie w dziesiątkach kilogramów. I to dopiero jak trafiłam na te dobre ziemniaki, które na kluski się nadają, no bo nie wszystkie i nie z każdych, i to też taki powszechny kluskowy problem, że się kleić na przykład nie chcą, no bo się okazuje, że ziemniaki za młode albo za mało skrobiowe. Ale jak już natrafiłam na takie ziemniaki, którymi się dobrze współpracowało, no to potem już tych opakowań trochę zeszło i tych kilogramów. Mąki też sporo, ale najpierw była teoria tak naprawdę, bo ta książka to jest właśnie teoria i praktyka i zanim ja się wzięłam za to gotowanie, to no tropiłam te kluski na różnych stronach starych książek kulinarnych, w rejestrze potraw tradycyjnych, tak naprawdę ministerialnej liście, a robiłam to po to, żeby napisać pracę dyplomową, no bo tak naprawdę początkowo o kluskach napisałam pracę dyplomową na Food Studies, czyli właśnie na takim kulinarioznawstwie. I potem, ponieważ pisząc tę pracę nie miałam za bardzo czasu na to, żeby się nad tymi przepisami pochylić, to pomyślałam, że fajnie by było jednak te teorie trochę w praktykę wcielić i spróbować no, te kluski różne, bardziej i mniej egzotyczne i te swojskie i te już dawno zapomniane, po prostu zrobić w tej własnej kuchni. No a potem urodził się pomysł, żeby to przekuć w coś namacalnego, choć elektroniczne, ale jednak.
Ale jednak namacalnego, tak. Jak najbardziej.
I podzielić się też tą całą kluskową wiedzą, zwłaszcza praktyczną odnośnie tego, co jak robić, bo mam wrażenie, że to nasze pokolenie, w odróżnieniu od pokolenia naszych mam, a już nie mówiąc o pokoleniu babć, to się trochę tych klusek boi i ma takie skojarzenie, że to takie czasochłonne, trudne i zupełnie nieprzystające do tego współczesnego tempa życia. I też tak miałam sama taką głowę nabitą takimi skojarzeniami, że to po prostu pół niedzieli trzeba poświęcić, żeby zrobić kluski, a wcale nie jest tak źle.
To przynajmniej nie wszystkie. Tak. No oczywiście niektóre są wyzwaniem i trzeba im więcej czasu poświęcić, ale generalnie no, kluski to po prostu kluski. A tak. Co to znaczy dobra kluska?
A to chyba zależy, kto pyta i zależy, kto odpowiada, bo to też problemem się okazało na samym początku w ogóle tej kluskowej przygody takie określenie, czym kluska jest, a czym nie jest. Bo okazało się, że każdy na hasło kluski myśli o czymś innym. No bo kluski to dla wielu osób synonim makaronu. Dla innych to w ogóle absolutnie coś zupełnie innego, czyli takie kluski na przykład ziemniaczane, które by dodatkiem do drugiego dania, albo i daniem samym w sobie, kiedy to są na przykład kartacze, chociażby duże i bogato faszerowane. Ale są i przecież kluski w stylu pys właśnie wielkopolskich, które no, też czym innym są zupełnie, bo pyza drożdżowa, a pyza ziemniaczana, no to zupełnie inny kluskowy koncept, prawda? Więc tak się zastanawiałam, jak to wszystko zebrać do kupy, bo i różnie w tych różnych książkach te kluski definiowano. Inaczej te kluski wyglądały w tym XVIII wieku, inaczej w XIX, a inaczej już w kuchni PRL-u, gdzie doszło do takiej kluskowej unifikacji ogólnopolskiej.
A to jak tak już o historii zaczęłaś mówić, to korzenie rodowe Kluski. Gdzie tak sięgnęłaś, bo wiem, że sięgałaś bardzo daleko do takich właśnie historycznych już ksiąg. Najdalsza data, gdzie ta Kluska... No można powiedzieć, że już się pojawia.
No to zależy tak naprawdę, gdzie szukamy i których. No bo te Kluski, takie rozumiane jako coś z mąki, rzucane na wodę, na wrzątek, to już naprawdę starożytność i takie czasy przed naszą erą, kiedy to kulano w Cesarstwie Rzymskim jakieś ciasta takiego jak na pizzę właśnie, takie małe. No kluseczki pokroju zacierki, tak byśmy powiedzieli, najprostsze i na wrzątek rzucane. Kluski typu makaronowego to oczywiście Chiny. I to też tam te korzenie, co dla nikogo nie jest zaskakujące.
No nie, bo w Chinach korzenie wszystkiego są, jak wiadomo.
Spożywcze zwłaszcza też. No a te kluski takie ziemniaczane, które tak też bardzo sobie utożsamiamy z taką kuchnią ludową, swojską, te wszystkie kopytka śląskie, właśnie pyzy, to tutaj pochodzenie trochę niemieckie, w sensie do naszych regionów stamtąd to w dużej mierze przyszło. No ale tak naprawdę jak ziemniaki się pojawiły w Europie, to i kluski się zaczęły pojawiać, jakieś formy tych ziemniaków przerabiania. I no to są stosunkowo późne kluski, chociaż chyba obecnie tak najpowszechniejsze w świadomości. Mhm.
Kluska nie jedno ma imię, o czym na stronach e-booka piszesz. No bo są tak, no właśnie, kluski mączne, kluski ziemniaczane, mączno-ziemniaczane. Jak na coś tak prozaicznego, to te kluski, jak właśnie prześledzić ich historię i przepisy, no są czymś właśnie jednocześnie i skomplikowanym, i nieskomplikowanym.
One są w gruncie rzeczy proste i takie były z definicji i nawet te przedwojenne kucharko-pisarki, jak ja to mówię, czyli Lucyna Ćwierczakiewiczowa, czy Maria Ochorowicz-Monatowa, one tam dosyć wyraźnie zaznaczały, że makaron to jest taki trochę elegantszy, może być fabryczny, czyli po prostu sklepowy, a kluska to jest coś domowego, coś, co się robi po prostu w domu na stolnicy, ale też właśnie wtedy w tych książkach, to te kluski głównie były mączne, tam ziemniaki się dopiero pojawiały, natomiast te kluski ziemniaczane pochodzą z takiej no, najuboższej kuchni. I też tak, żeby zdefiniować na przykład taką różnicę między właśnie kluskami a pierogami, bo bardzo często to są te same składniki. Ale kluskę się robi szybciej, mimo wszystko, prościej, a do pieroga trzeba jednak poświęcić czas.
Żeby... Nawet faszerowaną kluskę.
Tak, mimo wszystko chyba prościej niż pieroga, chociaż no, pewnie ktoś się może tutaj nie zgodzić, no bo z kartaczami jest sporo roboty. Efekt wynagradza, oczywiście. No ale to jest trochę ta sama koncepcja. Tylko robimy ciasto z czego innego. Nie z mąki, tylko z ziemniaka po prostu, żeby nafaszerować. No, to, co na pewno kluskę odróżnia od, nie wiem, innych potraw, to że jest gotowana. Ona nie jest z piekarnika, nie jest z patelni, nie jest poddana jakiejś tego typu obróbce, tylko jest po prostu rzucana na wrzątek. I to jest cecha wspólna chyba wszystkich klusek, co do tego możemy się zgodzić.
I musi być świeżutka.
No, najlepiej. Najlepiej, oczywiście. Aczkolwiek wiele klusek, szczególnie tych ciasta z dodatkiem surowych ziemniaków, fantastycznie się podgrzewa i super smakuje po odsmażeniu. Czy to właśnie pokrojone w plastry, takie kartacze, czy takie pyzy. No i też w tej ubogiej kuchni było na przykład na liście produktów tradycyjnych, gdzie są zapisane różne kluski z różnych regionów. No i są też zebrane takie wywiady etnograficzne dotyczące tego, jak na przykład 100 lat temu na Kielecczyźnie dane kluski jadano. No i się okazuje, że pierwszego dnia na przykład z mlekiem, a drugiego odsmażane ze skwarkami, także...
No, musi być rozmaitość. Tak. A to właśnie ważnego tematu kolejnego kluskowego dotknęłaś. Z czym kluski się kochają? Z jakimi dodatkami? No, bo chodzi mi też tak o te dodatki, do których być może jesteśmy przyzwyczajeni, ale także o tę współczesną rolę kluski w kuchni nie tylko polskiej.
No kluski tak tradycyjnie i taki też chyba sposób serwowania, który do większości pasuje, to smażona cebulka, jakiś boczek, jakieś skwarki. No, tak zwana omasta, która w czasach właśnie takich no, najbiedniejszych, jeszcze cofając się do XIX-XVIII wieku, to był po prostu taki smakowy dodatek do no, węglowodanu, bo kluski tak naprawdę pełniły rolę takiego zapychacza brzucha. No, były z ziemniaków albo z mąki, czy produktów.
Kaloria.
Tak, które było pod dostatkiem, no ale same w sobie, przy całej mojej miłości do klusek, no nie ma się co oszukiwać. Same w sobie no, nie prezentują jakichś szalonych walorów smakowych, zyskują właśnie po potraktowaniu ich czymś. No i to może być tak klasycznie, ale moim zdaniem potencjał jest nieograniczony serwowania klusek i myślę, że czujemy to instynktownie, na przykład jedząc różne włoskie dania. Jak łączymy sobie, nie wiem, gnocchi, czy też makarony z pesto takim, a owakim, albo z masłem szałwiowym, albo z czosnkiem, albo z jakimś sosem na bazie parmezanu.
No ale wiesz, to jest taka kluska zagraniczna.
No tak, ale w gruncie rzeczy kopytko od gnocchi, takie klasyczne ziemniaczane, różni się tylko kształtem, bo no, włoskie ma to radełko, ten taki ślad, a kopytka są po prostu prostsze. Ale nic naprawdę nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie wziąć takie śląskie, albo takie kopytka, albo no, takie pyzy i po prostu poeksperymentować. Ja uwielbiam wszelkie dodatki grzybowe. Ja w ogóle kocham grzyby, co też teraz w temacie grudniowo-świątecznym, ale wszelkie sosy właśnie na bazie grzybów, albo faszerowanie grzybami. Kluski też się fantastycznie weganizują. I tak wielkim odkryciem dla mnie podczas pracy nad tą książką był farsz soczewicowy, który się też wywodzi tam z Lubelszczyzny, który jest takim po prostu funkcjonującym naprawdę od 200, a zapewne i wiele więcej, no tylko jakby 200 lat sięga wiedza, zastępnikiem mięsa. Po prostu taki farsz, coś co spokojnie na blogach wegańskich w XXI wieku robi furorę. Już w tej kuchni ubogiej funkcjonuje od bardzo, bardzo dawna, czyli po prostu odpowiednio doprawiona soczewica z cebulą, z czosnkiem, z przyprawami i perfekcyjnie imituje na przykład takie mięso w kartaczu.
A jak już tak wgryzłaś się w ten temat kluskowy, zaczęłaś badać kluski, no bo jakby tymi kluskami zajęłaś się, bo sama je kochasz, tak? Masz po prostu, to są wspomnienia. Tak, tu, proszę Państwa, Paulina pokazuje przed ramię, na którym widnieje...
Śląska.
Kluska tak. Śląska.
Tatuaż.
Tatuaż, więc tak, to musi być zdecydowana wielka miłość do klusek. Twoje ulubione, chciałam zapytać o twoje ulubione.
No ale to właśnie zdradzam. Tatuaż zdradza. Śląskie to jest absolutnie mój numer jeden, bo mi się wspaniale kojarzą, bo to był taki mój posiłek z dzieciństwa. I to też moim zdaniem bardzo wiele mówi zarówno o tej ewolucji, jaką przeszliśmy kulinarnie w ostatnich 30 latach, ponieważ dla mojej mamy właśnie robienie mi klusek śląskich to był szybki obiad. Żeby mi z ziemniaków z poprzedniego dnia zrobić kluski śląskie, ona mi je serwowała jeszcze w ogóle nie kanonicznie z bułką tartą na maśle. Tu moi znajomi ze Śląska się zawsze bulwersują, że jak to, że śląskie to powinna być tak, rolada i modra kapusta, jaka bułka tarta, jakie w ogóle dziwne dodatki. Ale dla mnie to było takie jedzenie po prostu domowe, ukochane. No a mówię o tych zmianach, bo wydaje mi się, że współcześnie mamy małych dzieci niekoniecznie robią tym dzieciom kluski śląskie, bo to się nam kojarzy, że to jednak jest dużo więcej pracy niż machnięcie jakichś szybkich
i też kaloryczność, prawda? Tak. A teraz to... No i jednak to żywienie i dzieci jest ukierunkowane na... Nie chcę powiedzieć dietetyczne, nie?
Ale no, ale więcej warzyw na przykład też...
I tak dalej, a nie kluchy. Po co będziesz dziecku dawać kluchy?
Wiedza też o żywieniu nam się bardzo zmieniła, bo piramida żywieniowa w latach 80., kiedy mama mnie karmiła, a obecnie wygląda no, trochę inaczej.
Wtedy inne piramidy.
Tak, na dole była właśnie mąka, po prostu pszenica, ziemniaki, wszelkiej maści węglowodany, a teraz mamy tam jednak warzywa i owoce. Ale tak, śląskie to jest taki mój smak chyba ulubiony. I no, takie kluski numer jeden, zdecydowanie też wielka inspiracja dla powstania całej tej książki. Ale z takich odkryć już w dorosłości, no to bardzo, bardzo sobie cenię kartacze podlaskie. Ale i w ogóle, no trudno mi tak wyróżnić. Na pewno bardziej lubię kluski ziemniaczane niż te mączne. Mhm, mhm. I bardziej lubię kluski ziemniaczane niż makarony. Choć oczywiście...
Makaron też.
Choć oczywiście makaron też. No ja po prostu lubię jedzenie, wiem. Co tu dużo dywagować.
A wiesz, że za chwilę zapytam cię o święta. Czy jesteś gotowa? Na pewno jesteś gotowa.
Nie.
Nie. Nie. Nie. To pozwól, że zadam ci takie trzy szybkie świąteczne pytania. Bezboleśnie będzie. Mam nadzieję. Barszcz czy grzybowa?
Barszcz.
Boże, jaka zdecydowana. Śledzie czy karpie?
I to, ale to ewoluowało z wiekiem.
Mm-hmm. A takie podpytanie, karp na masełku czy panierowany?
Panierowany, bo tak mama zawsze robiła i to takie skojarzenie. Ja w ogóle jestem jedną z nielicznych osób w rodzinie, które lubią karpia i szanują i cenią, bo raczej duża część rodziny przerzuciła się na dorsza albo inne tego typu.
Ja też jestem karpiowa, dobrze. Ostatnie i najważniejsze pytanie i mam nadzieję, że cię nie urazi. To jest takie pytanie aktualne w każde święta. O majonez, ten pierwszy czy ten drugi?
Ja jestem, urodziłam się na pograniczu łódzkiego i świętokrzyskiego i to będzie ta odpowiedź.
To teraz już zupełnie poważnie. Paulino, w twoim świątecznym menu i na Wigilię i już na Boże Narodzenie, gdzie znajdują się kluski w tym twoim menu? Czy w ogóle się znajdują?
Kluski... właściwie się pojawiają czasem w święta jako dodatek do obiadu i to najczęściej w drugi dzień świąt, jak zostaną ziemniaki z pierwszego i to zazwyczaj właśnie śląskie. Ale na przykład nigdy nie było u mnie klusek z makiem, ani łazanek, ani żadnych tego typu dań. Natomiast u mojego męża takie właśnie łazanki z makiem na pomoc.
Łazanki, tak?
Tak.
Mhm. A łazanki do grzybowej?
U mnie barszcz czerwony.
Aha, barszcz.
No. U mnie barszcz czerwony z uszkami. Mhm. I to jest też zmiana ostatnich 10 lat, bo w czasach, kiedy byłam małą dziewczynką, moja babcia nam serwowała rok w rok kompot z suszu z makaronem. Więc można powiedzieć, że były kluski, ale bardzo to we mnie takie trudne emocje wzbudza, bo ja nie mogłam przełknąć. Po prostu puchł ten makaron w buzi, bo ta zupa była słodka. Bo to był to kompot z suszu po prostu. I po latach nam się udało przekonać babcię, że może jednak kompot w kubeczku, a my po prostu będziemy jeść barszcz jak sąsiedzi.
Mam jeszcze takie pytanie prezentowe. O taki prezentownik świąteczny chciałam cię zapytać.
Kulinarny.
Jedzeniowy, oczywiście. Albo kulinarny.
Trudne pytanie. Ja, bo to zazwyczaj w naszej rodzinie to ja dostaję takie prezenty. Ja uwielbiam książki wszelkie i to też jest taki czas świetny, bo mam wrażenie, że listopad, grudzień obfituje w takie dobre premiery kulinarne. Nie chcę tutaj wyróżniać jakichś konkretnych książek, ale dużo pięknych rzeczy się ukazało. Też i z naszego tutaj podwórka krakowskiego, tak. Bo przecież i ostatni Bartek Kierzun
I Ala
Rokicka i Jarzynowa teraz jednogarnkowa, tak. Więc po prostu, no choćby tutaj wystarczy sobie popatrzeć po krakowskich okolicach, jakie się wspaniałe publikacje ukazały. Ja też uwielbiam naczynia, zastawę, zbieram sobie Bolesławce i to każdy inny, więc to też dla kogoś, kto kuchnię lubi, myślę, że to też jest świetny prezent, zwłaszcza, że kolorystyka jest taka, że sobie zawsze że można coś tam dopasować do kolorów obdarowanej osoby. Mam słabość do ściereczek, tak? I to takich do wyglądania, a nie do używania. I też ostatnio widziałam takie piękne w rośliny właśnie, w buraki, na przykład w cebulę. To są takie drobiazgi, które na pewno ucieszą kogoś, kto ma kulinarne zacięcie. No i oczywiście mnóstwo jest produktów spożywczych, które można podarować.
A sama robisz?
O, robię tak. Od paru lat robię i też właśnie nawet publikuję różne pomysły i absolutnym hitem, numerem jeden wśród wszystkich jadalnych prezentów, które robiłam, są pomarańcze w czekoladzie. I one, naprawdę można je przygotować nawet na te dwa dni przed świętami, a są, no nie spotkałam chyba nikogo, kto by ich nie lubił. Po prostu pomarańcze się szoruje, wyparza, potem się gotuje w syropie cukrowym w cienkich plasterkach, suszy się w piekarniku, a następnie po prostu obtacza w czekoladzie. Można kupić gotowe, niekiedy się pojawiają w takich świątecznych ofertach, nawet w dyskontach, ale te zrobione własnoręcznie są naprawdę pyszne. I no, ja w ogóle bardzo cenię takie prezenty robione własnoręcznie, bo to też no, trzeba poświęcić czas. A to jest chyba najcenniejsza współcześnie waluta, więc...
Zdecydowanie, bo tak, no rzeczywiście, mówi się, że no, sama zrobiłam, to znaczy tak w podtekście czasami ktoś może zrozumieć, że no niczego nie kupiłaś, no ale tak jak mówisz, i czas i dobre produkty, no bo umówmy się, jak sami robimy coś, no to zazwyczaj jest... dobrej, bardzo dobrej jakości.
Jeszcze takim hitem też, no, który można zrobić spokojnie w grudniu, jest konfitura pomarańczowa, bo mamy też teraz łatwo dostępne dosyć dobre pomarańcze. Łatwo też jest przygotować musztardę domową. Można dostosować ostrość czy jakieś dodatki smakowe do obdarowanego. Robiłam konfitowany czosnek, robiłam kiszone cytryny. Od zeszłego roku połowa rodziny domaga się kimchi w prezencie właśnie. Że ja się też wyspecjalizowałam w chałupniczej produkcji tej kiszonki. I no, po prostu tak lubię to też robić. To jest taki dla mnie... Więcej czasu chyba poświęcam na przygotowanie tych jadalnych prezentów niż właśnie rzeczy na święta. Chociaż właśnie śledzie nastawiam, bo najlepiej tak tydzień przed świętami.
No właśnie. Czy jesteś gotowa na święta?
Jeszcze nie. Ale no jestem w trakcie, tak? Robimy święta u mojej mamy w tym roku, więc trochę tak się dzielimy pracą. Ja mam już zakwas nastawiony na barszcz, właśnie śledzie zrobione. Trochę ze skandynawskich mam zwyczajów, bo i grawlaksa zawsze robię na Wigilię. Pierogi ogarnęła babcia w dużej ilości. Babcia też za łóżka odpowiada, więc tak no trochę składkowo w rodzinie się tą pracą dzielimy i no większą wagę też zawsze przykładam do tej Wigilii niż potem do tych świątecznych obiadów. Tak, u nas zawsze kaczka w pierwszy dzień świąt, tradycyjnie.
Tradycyjna kaczka. Na parze pampuchy? Czy
nie, kłoseczki? Nie, kładzione, tak, kładzione, albo śląskie, tak.
Albo śląskie. Paulino, bardzo dziękuję za rozmowę, za wizytę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.